Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam w ten piękny dzień, święto Bożego Ciała, wszystkich rolników, wszystkich mieszkańców wsi, całą rodzinę Radia Maryja, tych wszystkich, którzy są dzisiaj z nami. Jesteśmy wszyscy po wspaniałych przeżyciach, większość z nas jest po wspaniałych przeżyciach procesji Bożego Ciała. Myślę, że jak co roku pozostawi ona w naszych sercach, w naszych umysłach to, co jest najważniejsze, a więc zbliżenie jeszcze większe do Eucharystii i do uczczenia naszego Pana, który dzisiaj szedł przez nasze wsi, do niektórych nawet mógł zajrzeć na podwórko, mógł zobaczyć, jak się nam powodzi. Ale przede wszystkim mógł się zapytać, czy idzie za mną. I dlatego dzisiejszą naszą audycję chcemy poświęcić tradycjom, zwyczajom, duchowości Bożego Ciała wśród mieszkańców wsi. I zaprosiłem znanego już Państwu księdza kanonika Aldziego Święciechowskiego. Szczęść Boże, księże kanoniku.
Szczęść Boże.
Żebyśmy właśnie porozmawiali na te tematy, które są takie bliskie wsi, szczególnie w te świąteczne dni, a szczególnie dzisiaj, bo w tradycji wsi Boże Ciało to specjalny dzień. To dzień, w którym no nie tylko trzeba samemu przygotować się do tego, żeby pójść do kościoła, więc odświetnie się ubrać, ale trzeba przede wszystkim przygotować gospodarstwo na przyjęcie Pana, na procesję, brać udział w przygotowania ołtarzy i tak dalej. Myślę, że kilka słów jednak komentarza na ten temat bym prosił księdza kanonika.
No sama geneza święta Bożego Ciała, czy jak dzisiaj oficjalnie liturgicznie święto uroczystość Świętego Ciała i Krwi Pana Jezusa. W naszej tradycji polskiej jednak chyba nie wnet zaginie to określenie święto Bożego Ciała. Tradycja święcenia na zewnątrz Bożego Ciała, czyli Najświętszego Sakramentu, wzięła się dopiero w średniowieczu, z początku we Francji w XIII wieku, a na początku XIV wieku znalazła się także w Polsce, najpierw w diecezji krakowskiej, a potem rozszerzyła się na całą Polskę i to bardzo szeroko. I tutaj w Polsce nabrała szczególnego wyrazu, mianowicie nie tylko procesje, zwłaszcza urokliwe procesje wiejskie wśród łanów zbóż kwitnących i wśród tych chat wiejskich kiedyś, ale budowanie czterech ołtarzy z odpowiednimi ewangeliami, z odpowiednim już teraz wypracowanym rytem. To wzięło się z tradycji właściwie ludowej. To nie z zewnętrznego, odgórnego nakazu Kościoła, ale właśnie z pobożności ludowej. Szczególnego charakteru nabrały procesje Bożego Ciała i strojenie ołtarzy w okresie zaborów. Dlatego, że tam Polacy mieli możliwość na niwie religijnej zamanifestowania także starymi sztandarami jeszcze sprzed zaborów, z orłami, z symbolami narodowymi. Jakoś tak zaborcy nie od razu próbowali likwidować te sztandary, które miały treść religijną, ale w tym zawartą także treść patriotyczną. I dlatego to było takie ujście dla powiedzmy tej nie tylko pobożności, ale tradycji narodowej.
Szczególnie mówiąc tutaj o wsi, trzeba pamiętać, że w tym czasie bractwa świętego Izydora Oracza były bardzo popularne w wiek XIX, wiek XX i poprzez te bractwa świętego Izydora Oracza już na południu Polski na przykład bardzo mocno manifestowały się sprawy, no częściowo również i polityczne, bo jednak i kółka rolnicze miały swoje sztandary i z tymi sztandarami również brali udział w procesjach Bożego Ciała.
Tak, tylko kółka rolnicze to powstały pod koniec XIX wieku, a ta tradycja już zaczęła się w pierwszej połowie XIX wieku.
Izydor to też wcześniej.
Izydor też już wcześniej, znacznie wcześniej. No, to samo dotyczyło różnych bractw, tak samo w miastach, miasteczkach, cechów także. Cech rzemiosł różnych, szewców, szewczyków odróżniano. I oni brali udział jako taka organizacja niby zawodowa, a faktycznie o podłożu patriotycznym.
Czyli mamy tutaj do czynienia z tym takim, powiedziałbym, przenikaniem tego, co narodowe, w to, co kościelne, czy to, co związane z wiarą. Tutaj jednak święto Bożego Ciała miało swój szczególny charakter, gdyż pobudzało również do wielu tych duchowych takich działań.
No myślę, że zawsze w tradycji polskiej była to powiązanie z tym, tego co Boże, z tym co ludzkie i codzienne. I no, w ogóle no, tradycja śpiewania godzinek codziennych, tradycja różnych pieśni, którymi zaczynano dzień, kończono dzień. Dzisiaj dużo z tych rzeczy zanikło, ale kiedyś po prostu to co Boże wiązało się z tą codzienną pracą, troską, zabieganiem także. Ale na to ludzie mieli czas i ciekawa rzecz. I mieli poczucie jakiejś radości, która dzisiaj gdzieś tam jakby się ulotniła.
Mamy więc do czynienia tutaj z takimi elementami, które łączyły te wszystkie działania w sposób taki bardzo systematyczny. Mówiliśmy o tym, że w tradycji wsi, szczególnie w tradycji wsi Boże Ciało odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego że procesja, która podąża poprzez wieś, idzie pomiędzy polami, pomiędzy łanami zbóż i tak dalej, a poza tym również daje wsi możliwość wykazania się swoją tradycją wiekową.
Właśnie, i folklor. Włączony i folklor w liturgię. To jest niby paraliturgia, jakby poza liturgią, ale ona mocno ubogaca liturgię. Była taka tendencja jak tego czasu liturgistów w Polsce, żeby to wszystko, co nie jest ściśle liturgiczne, eliminować. Wszystko, co jest przesadne, ma swoje złe strony. I tutaj teraz jest już nawiązanie. No zresztą uczynił wiele tu w tej dziedzinie Ojciec Święty Jan Paweł II, który te ludowe zwyczaje mocno podkreślał. Podkreślał te ludowe zwyczaje kiedyś sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, który też to wszystko, nasz duszpasterz rolników, biskup Roman Andrzejewski, który no, ze wsi pochodził, żył tą wsią kujawską i tymi zwyczajami. Jest, tak. Ja jestem z Wielkopolski i tutaj mogę podkreślić jedno, że na Wielkopolsce te tradycje ludowe też są, ale jakby w mniejszej mierze. Zwłaszcza teren pałuk południowych i okolic Gniezna, Wrześni, Podmogilno, aż na północ do okolic Rogowa. Tutaj nie ma, to jest ciekawa rzecz, nie ma tradycji ludowych, nie ma zespołów ludowych, nie ma gwary ludowej.
No, na pałukach jest są.
A już pałuki te północne, to znaczy Kcynia, Wągrowiec, Żnin. Ale tu poniżej, na południe, tych rzeczy nie ma. I ma to swoje historyczne uzasadnienie, ponieważ akurat z tych terenów pochodzę. Mianowicie, tutaj w XIX wieku były dwie fale zarazy. Po przejściu Napoleona i potem po okresie wiosny ludów 1848 też było to przejście, przewaliło się wiele ludzi z różnych okręgów i tu panowała zaraza. Także całe wsie wyginęły, całe wsie. Ja akurat z okolic Gniezna, na północ od Gniezna, gdy się wyjeżdża w kierunku Bydgoszczy, tam są lasy. Obok miejscowości Modliszewów, jakby się skręciło w prawo, w las, jest taka miejscowość Korzeczno, która pozostała tylko sama nazwa. i kilka grobów zakaźnych. Wieś zginęła. I tylko pozostało kilka nagrobków, nie wiem, czy do dzisiaj jeszcze są tam w lesie, ale jeszcze po wojnie ja tam byłem, to jeszcze kilka nagrobków z tego okresu zarazy było. Drewniane krzyże, które się tam przewracały wówczas. Następnie zaraz obok ja się urodziłem nad jeziorem, które się nazywało Piotrowskie, a żadnego Piotrowa nie było. Ale historycznie było Piotrowo. To była osada leśna i przylegała do jeziora. Jezioro takie około 3 km długie, przez które przepływa rzeka Wełna. I tam jeszcze, jak pamiętam, jak się kąpałem, to schody były pod lasem, schody w dół wody, do jeziora. Zastanawiałem się, pytałem się starszych, po co te schody? Po co po schodach schodzono do wody? Przecież to nie było jakieś przybicie dla łodzi czy dla czegoś. No potem ktoś mi wyjaśnił, że tam kobiety prały. To były schody do prania. A więc jakaś tam tradycja. Takie następne jezioro w lesie Ławiczno. Też przepływa przez nie rzeka Wełna. Jeszcze pamiętam, po wojnie były całe czworoboki i lilaka bzu. Całe czworoboki, bo kiedyś to stanowiło żywopłot przy gospodarstwie. Budynków nie było, ale całe czworokąty tego bzu, lilaka były. Później niestety ludzie dużo zniszczyli. I to też, tam była miejscowość Ławiczno i od tej miejscowości nazywało się jezioro Ławiczno. Podobnie Łęgi, jezioro Łęgi, Strzeżewo Kościelne. Też ta miejscowość Łęgi nie istnieje, ale jezioro zostało z tą nazwą.
Czyli z tego wynika, że folklor, czyli ludowość, uzależniona jest również od tego, jak długo dana ludność zamieszkuje w danym terenie i na ile ona jest stabilna, czyli jest zakorzeniona.
Tutaj bym chciał zaznaczyć, że potem Niemcy, ponieważ to była okupacja, zabór pruski, najwięcej z nas sprowadzano Niemców, ale sprowadzano także Kaszubów z północy, sprowadzano Holendrów. Tu na okolicach Warty są te różne Holendry i Olendry, które były nazwami, powiedzmy, takimi już symbolicznymi, bo to niekoniecznie musiała być narodowość holenderska. Po prostu kolonistów nazywano Olendrami.
Czyli mamy tutaj do czynienia, ja rozumiem, księdze kanoniku, że tutaj no niestety z tą ludowością i udziałem tej ludowości w procesie Bożego Ciała w tej części Wielkopolski nie jest za dobrze. Natomiast
ja chciałbym, może tak, procesje są.
Ale nie, chodzi mi o...
Ale tradycji ludowych w tym
tradycja
mniej.
Ludowa, bo tradycja ludowa w procesjach Bożego Ciała bardzo mocno się w niektórych regionach polskich nam tutaj pokazała. Na przykład weźmy całe Łowickie. No to tam ludzie specjalnie przygotowują swoje stroje na procesję Bożego Ciała, a oprócz tego są specjalne rodziny, które mają wyznaczone swoje miejsce w procesji Bożego Ciała.
Tak. Ja swój wikariat zaczynałem, to już jest prawie 50 lat temu, we wrześniu. I tam jeszcze wtedy na Boże Ciało feretrony, sztandary, chorągwie niosły panie, które były, panów nie, strojów męskich nie widziałem, ale panie, które były w strojach ludowych, takie długie suknie z falbanami, potem korale i czepki koronkowe, które były w takie obfite kokardy pod brodą zapinane i to na tle tych obfitych korali, kilka takich zwojów tych korali na piersiach. Te kobiety się angażowały w to, niosły, często z wielkim wysiłkiem. Te feretrony były ciężkie i obrazy i także sztandary. Do tego to sobie ceniły, ale to pokolenie już pewnie wymarło.
Właśnie, jak ksiądz kanonik widzi przenoszenie tej tradycji ludowej, która w procesji Bożego Ciała odgrywała dużą rolę i zresztą odgrywa w zależności od regionu Polski. No weźmy Spicimierz, będziemy o tym jeszcze na pewno mówili. Weźmy Łowickie, weźmy Podlasie. No tam te procesje są bardzo kolorowe, dlatego że tam zachowały się jeszcze stroje. No pamiętam, jak byłem na południu Polski w czasie Świąt Bożego Narodzenia, to mi właśnie górale opowiadali, w jaki sposób oni uczestniczą w procesji Bożego Ciała, bo dla nich to jest jedna z najważniejszych procesji, która daje im możliwość pokazania swojego życia.
Ja bym tu chciał takie spostrzeżenie natury socjologicznej zrobić. Zwyczaje ludowe zachowują się odwrotnie proporcjonalnie do bogactwa. Jak się wieś bogaci, jak się już zaopatrzy w samochody, wyposażenie, maszyny rolnicze, nie mają czasu na zwyczaje ludowe. Wieńce dożynkowe przecież najpiękniejsze są na tych najuboższych wsiach.
No dzisiaj jest trudno zrobić wieniec dożynkowy, bo to kombajn wjedzie. No, kombajn i trzeba
myśleć już w maju o tym, żeby zebrać złomę z żyta taką niepogniecioną, czy na początku czerwca, bo potem już nie ma z czego zrobić.
No tak, ale wracając do święta Bożego Ciała, to jednak ma ono jakieś znaczenie w kształtowaniu jednak tej naszej duchowości, jest, pobożności.
Tutaj powiedzmy takie szczątkowe tradycje, że się na przykład stroi brzuskami, ołtarze, domy, wycina się tam gdzieś oczywiście czasem nielegalnie, na ogół to jest uczciwie zrobione, bo to jest wycinka taka kontrolowana przez leśników. I się stroi trasę procesji. Potem wianki. Wianki jednak się zachowały i ta tradycja wianków bodajże jest w całej Polsce. Dzisiaj jadąc tutaj nawet wiedziałem, że już szli z procesji, na przykład przez Kwieciszewo, szli już z gałązkami brzuzek w rękach i z wiankami. Na ogół jest to na oktawę Bożego Ciała.
Ale te gałązki brzuzek z procesji Bożego Ciała, właśnie z ołtarzy, one miały swoje znaczenie dawniej. Jednak ludzie przynosili je, wkładali do pola, na pole, dlatego że to miało dać jakieś urodzaje, odstraszyć od jakichś zaraz.
Być może, że nawet trochę tam było takiej magii, trochę takiego wierzenia na wyrost, że wianki dawały powodzenie w małżeństwie, że tam wianki specjalne robione, że w zasadzie poza dziewczętami nikt nie miał prawa wianka nosić na skroniach, tylko dziewczęta. A panie nosiły wianki w ręce, zrobione specjalnie, i one z ziół przeważnie leczniczych. I te wianki zawieszano potem po poświęceniu w kościele, w domu, gdzieś tam na widocznym miejscu, i cały rok one były.
No, to z wiankami, szczególnie na zakończenie procesji oktawy Bożego Ciała, to w ogóle Ewangelii się wypisywało, cztery Ewangelie i były wkładane i tak dalej. Dzieci do tego były w jakiś sposób zorganizowane, żeby te rzeczy robić. Także święto Bożego Ciała i oktawa to jednak na wsi miało swoje znaczenie i jednak trzeba przyznać,
myślę, że nie tylko na wsi, bo i w miastach też te tradycje
no to ma
się...
Ale mówię... W mieście łatwiej, bo
więcej ludzie są ubogaceni, tym mniej mają czasu. Nie śpiewają na przykład na procesjach. No, wygodnictwo jak swego rodzaju.
Ja muszę przyznać, że mój proboszcz w tym roku dużą pracę wykonał, bo przygotował śpiewniki. Można było się zaopatrzyć. Oczywiście, że bardzo mało ludzi je miało, ale jednak już słychać było, że ludzie śpiewają.
No więc dobrze, jeżeli jest i się zachęca na pewno wszędzie. Ale Boże Ciało niestety zrobiło się swoistą rewią mody. I się panie zwłaszcza, potem się jak, która się ubrała i tak dalej. Czasem niezgodnie z zasadami moralności, chciałoby się powiedzieć, bo w stroju wprost plażowym przychodzą do kościoła czy na procesję. No bo ciepło i się tłumaczą tym.
Ale no, księdze kanoniku, to tak odeszliśmy troszeczkę od tego, co święto Bożego Ciała, bo ja jednak chciałbym, żebyśmy jednak za chwilę będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać z księdzem Juszczyńskim, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób, bo ja pamiętam, jak duszpasterstwo rolników powstało, to święto Bożego Ciała też było takim jednym z możliwości organizowania ludzi wokół ważnych spraw. Mówi się o tym, że duszpasterstwo rolników kultywowało pewne tradycje ludowe, które jednak na wsi były.
No w kalendarzu zajęć rolniczych myśmy umieszczali, w tych zeszytach o zdrowy chleb, które wydaliśmy tu w Gnieźnie i we Włocławku. Pierwszy, drugi zeszyt, one się takie co kilka lat ukazywały. Tam w kalendarzu zajęć rolniczych była między innymi, tak jak, żeby nawiązać do tradycji, po zielonych świętach było Boże Ciało. I Boże Ciało niosło te swoje treści właśnie te ludowe, rolnicze, folklorystyczne. Następno potem był święty Jan ze swoimi zwyczajami o korzeniach, no powiedzmy, pogańskich kiedyś, ale dzisiaj uświęconych przez tradycje kościelne. No i tak dalej. Potem następne święta maryjne, które zawsze przynosiły jakieś nowe wartości religijne i ludowe zarazem.
Proszę księdza, ksiądz mówił, że w czasie zaborów ta tradycja Bożego Ciała dawała możliwość do wykazywania swojego patriotyzmu. Ja pamiętam, że lata 80. zresztą również i w czasie tego tak zwanego stalinizmu, czy potem tego realnego socjalizmu, również były i ołtarze, i też były stroje narodowe, bo pamiętam, że chłopi na przykład ubierali się w stroje kosynierów i szli, i maszerowali, i wcale się tym nie przyjmowali, że to komuś to się może podobać lub nie podobać. Tak samo w miasteczkach, no to pamiętam ułanów. Mm-hmm.
I ja taką komiczną sytuację w okresie tej komuny, jak to jeszcze za czasów Gomułki, jednego z mieszkańców Wrześni na kolegium pozwano, że ubrał swój dom w sztandary obcego, wrogiego Polsce Ludowej Państwa. To znaczy chodziło o biało-żółte chorągwie. A on wziął encyklopedię wydaną w Polsce Ludowej powojenną, poszedł na to kolegium i powiada, jakie popełniłem przestępstwo. I mu mówią, proszę, powiada, zobaczcie, flaga papieża to jest złota, złoto-biała i z emblematem tiary i tego. A ja miałem biało-żółtą flagę, czyli eucharystyczną. I nie wiedzieli, co mu powiedzieć.
To takie, tak, to ja pamiętam, też były tego rodzaju, tego rodzaju działania. Natomiast tu pamiętam po 80 roku ołtarze też miały elementy patriotyczne. Może nie do końca z Solidarnością, ale biało-czerwone z na przykład po śmierci księdza Jerzego, tak. były ołtarze, które jednoznacznie mówiły o modlitwie.
Ale to podobnie
księdza.
Się działo jak z szopkami i jak z grobami pańskimi, które bardzo często miały wydźwięk narodowy, a często nawet po prostu czasem z przegięciem nawet politycznym. To te rzeczy bywały i chyba jeszcze bywają tu i ówdzie.
Proszę państwa, mówiłem o tym, że będziemy chcieli porozmawiać również o tradycji Bożego Ciała na Kujawach, szczególnie Świecimierz jest takim miejscem, gdzie Boże Ciało w sposób szczególny jest obchodzone. Jeszcze chyba o tej godzinie nie zaczęła się msza święta. Tam się to zaczyna o godzinie 17. Poprosiłem księdza Ireneusza Juszczyńskiego, który nie mógł dzisiaj do nas dojechać. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże panu redaktorowi i księdzu kanonikowi i wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Szczęść Boże, Jirku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałem, żeby właśnie może ksiądz powiedział, jak księdza zdaniem Boże Ciało ma w tradycji ludowej swoje znaczenie.
Tu ksiądz kanonik w czasie wcześniejszym mówił o tym, że ono nabrało często takich już można by powiedzieć tych ludowych przesłań, ale czasem nawet już daleko już mało chrześcijańskich, ale zawsze tradycje były takim nakładaniem się na czasem różne takie już niekoniecznie ściśle kościelne czy ściśle teologiczne, ale one miały swoje jakieś takie przesłanie większe. I dlatego na przykład wokół tego święta ta ludowa tradycja wykształciła takie własne zwyczaje. I ksiądz kanonik wspominał, że o symboliki, o wiankach, właśnie odwoływanie się do symboliki roślinnej, dlatego też na przykład te wianki. Słusznie, na Kujawach bywało, że niekoniecznie na zakończenie oktawy. Wianki bywało, że już były na Kujawach, że były już na Boże Ciało. Nawet wieszało się je przy ołtarzach albo przy monstrancji, czasem wręcz przy monstrancji, dlatego też to, czy prawie na monstrancji, bo poza tym trzeba pamiętać o tym, że jeszcze te gałązki to obsadzano przecież tymi gałązkami wierzb, domy. To miało całą symbolikę przekonanie, może tam różne dalekie od chrześcijaństwa, ale o czym to świadczy? Że gdzieś w tej tradycji to było tak zakorzenione, że to, ten dzień, to święto związane z Jezusem Chrystusem miało swoją jakąś otoczkę ludową. Całe te wicie plecenie wianków, ono łączyło także całe rodziny, całe wsie. Zresztą dzisiaj to pewnie nawet na wsiach już mało wiedzą, co to zioło znaczy, jakie miało wartości lecznicze, bo to takie, bo odeszliśmy często od takich znaczeń. Ale ja bym chciał...
Bo opryski, księży kanoników, bo księże prawacie, bo no. Różnego rodzaju inne te zioła niszczą, niż na przykład koniczyna.
Nawet nie możemy ich znaleźć. Na przykład przecież tak jak ewangeliczne przypowieści o konkolu, przecież już konkolu to w zbożach nie ma.
To ale jest sporyś, jest sporyś.
Sporyś się pojawia.
To już jest zupełnie...
Maki i chabry się pojawiają.
Zwłaszcza maki, ale konkol już jest, który był kiedyś tak powszechny, jest na wymarciu. Ja bym chciał tylko jeszcze wspomnieć, tu zostałem wywołany, że przynajmniej tutaj w diecezji włocławskiej jest nie tylko w Świdzimierzu, ale w innych miejscowościach także, ale Świdzimierz koło Uniejowa słynie z tego, że tam mieszkańcy sypią z płatków kwiatów, no to na przestrzeni ponad 2 kilometrów, szeroki dywan kwiatowy. I to jest przebogata symbolika i religijna, i ludowa. To są naprawdę wspaniałe arcydzieła i ci ludzie specjalnie hodują kwiaty, żeby zrobić na ten moment przejścia procesji eucharystycznej dywany kwiatowe. To są przedziwne, przepiękne wzory kolorystycznie. Zresztą mogę powiedzieć, że często sąsiedzi to każdy ma jakoś strzeże jako tajemnicę pewnego swojej symboliki, wzoru, żeby się te symbole nie powtarzały. To ile to wysiłku, ile tu pomysłowości, żeby uczcić Chrystusa Eucharystycznego właśnie na te procesje. To trzeba powiedzieć, oprócz takiego folklorystycznego, gdzieś u początków jakaś ogromna wiara, części, która na tej wsi jest, była i jest. Co więcej, mogę powiedzieć, że też inni w innych miejscowościach też jak podejrzą, to też powstają zwyczaje, gdy chodzi o sypanie kwiatami i dlatego też na przykład byłem dzisiaj urzeczony w mojej parafii w Brześciu Kujawskim. Na przykład młodzież, nie dorośli, młodzież z miasteczka, ze wsi, na przykład przepiękne takie dywany kwiatowe z symboliką lednicką ułożyła i to wielometrowe, bo podejrzeli gdzieś, bo chcieli zobaczyć coś więcej, coś stworzyć. I dlatego też myślę, że to nie zanika, to ciągle jednak żyje i to wyrasta oprócz tradycji, wyrasta gdzieś z takiego prawdziwego ducha chrześcijańskiego. Może czasem to jest trochę i jakiś element uboczny, czy może folklorystyczny, ale gdzieś tam fundamenty to są takie chyba gdzieś wrosło z takich głębszych. I dlatego też ja bym zachęcał, kto gdzieś tam ze słuchaczy Radia Maria w pobliżu jest tam, czy Łodzi, czy Uniejowa, żeby tak do Śpicimierza się wybierać na 17. To są przepiękne przeżycia.
Jeszcze dzisiaj zdążymy.
Tak. No tak, jeszcze ktoś, kto blisko mieszka, to jeszcze zdąży.
Jeżeli można coś dodać. Ja się z tym zwyczajem dywanów kwiatowych spotkałem w polskiej wsi koło Pobiedzisk. Tam jest klasztor Sacré-Cœur i dziewczęta tam układały. To bodajże z pół kilometra tego dywanu. No tutaj to była prawdziwa ofiara, bo to strzegły, żeby wiatr tego nie podniósł, żeby, bo to układane z różnych kwiatów. I wystarczyło, że procesja przeszła, ksiądz to była cała i tylko została tylko śmieci z tego, trzeba było to sprzątać. Ale to była całopalna ofiara. Kilka dni przedtem zbieranie kwiatów, potem układanie to od wczesnych godzin rannych aż do procesji i pilnowanie i potem po to, żeby to w jednym momencie zostało ofiarowane Panu Jezusowi w procesji. To dobrą wymowę miał.
Ja to podziwiałem na przykład u mnie w Brześciu, jak oni wczoraj znosili całe torby tych różnokolorowych, oddzielnych kwiatów, po to ci młodzi ludzie, żeby stworzyć to.
Czyli mamy tutaj do czynienia, że ta tradycja jednak, jeżeli jest coś dobrego, ma jakiś sens duchowy, to ona jest przynoszona również przez młodzież. Ja chciałem tylko dopowiedzieć do tego wszystkiego, co mówi tu księża, że oprócz tych wszystkich działań, a więc udziału w procesji, przygotowania się do procesji, Święto Bożego Ciała w poezji ludowej jest bardzo mocno osadzone. I że tutaj, jeżeli pamiętam, właśnie w ramach duszpasterstwa rolników były wydawane w kalendarzu rolniczym wiersze o święcie Bożego Ciała, to tych wierszy jest już sporo. I warto by było może właśnie również przy tej okazji, czy wieczorem prezentować, wrócić do tej tradycji, bo ta tradycja była.
Warto by też polecić ten fragment z chłopów Reymonta, gdzie on tam opisuje bardzo szczegółowo XIX-wieczną procesję Bożego Ciała. Chłopak, i to szła kilka Boże kilometrów ta procesja.
Tak, to jest właśnie to.
Czyli myślę, że możemy się cieszyć z tego, że Święto Bożego Ciała oprócz tej duchowości daje również tradycję, czyli daje możliwość przenoszenia tego.
Bogactwo.
Daje możliwość przenoszenia tego, bo jeżeli człowiek coś wprowadza w swój dom, to również przenosi to w swoich tradycjach, zwyczajach, obyczajach. Ludzie tym żyją po prostu. No,
strojenia na przykład dzieci, zwłaszcza dziewcząt, i to nawet przedszkolnych, stroje ludowe, które idą, sypią kwiatki. Czasem to dzisiaj ja tam miałem w procesie tylko jedną dziewczynkę 4-letnią. Trochę tam, powiedzmy, nawet jej to nie wychodziło, ale już sam akcent, że ktoś tam jest, ktoś o to dba, że przy tej szerzącej się skądinąd obojętności na sprawy religijne. Tu w tym możemy jednak widzieć, upatrywać jakieś źródło ożywienia kultury religijnego.
Ożywienie, że jest to zarzewie, które jeszcze może rozpalić żywszy płomień.
Księże Prawacie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszej audycji. Liczę, że następnym razem będzie na żywo.
No daj Boże. Cześć Boże, pozdrawiam.
Cześć Boże. Ja myślę, że zapraszamy do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Kierunek do Torunia 056. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość podzielenia się swoimi również uwagami, czy spostrzeżeniami, czy doświadczeniami związanymi z Bożym Ciałem.
Yeah.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, Panie Michale, cześć Boże, Ojcze.
Cześć Boże.
Ja dzwonię ze Śląska.
A imię Pani?
No moje nazwisko Linek, sołtyska roku 2006.
A, witam Panią. O, po audycji proszę zostawić mi koniecznie numer telefonu, bo ja muszę z Panią o ważnych sprawach porozmawiać.
Ja akurat słucham Was naprawdę, wy macie świętą rację, bo im ludzie są ubożsi, naprawdę pracują. A tak jak ojciec mówił, że jak człowiek już ma troszkę więcej pieniędzy, zostawia te korony, te wieńce, to wszystko. Ale ja uważam, źle postępują, bo ten u góry widzi, co się robi. A jak się zrobi taki wieniec, tak, bo my mamy korony, tam u was są wieńca, my mamy korony.
Tak, ma się piękne korony.
Tak, także dotychczas zajęliśmy zawsze pierwsze miejsce, bo my jeździmy tutaj, jesteśmy u nas na Śląsku, oprócz tego mamy partnerstwo w gminie Kłodzko-Wojciechowice i tam jedziemy co do Rzymki. My mamy po prostu tkaną, dziabaną, to są ziarenek, mamy same z ziarenek robioną koronę, gdzie jest ponad 5 milionów samych drucików i 31 ziarenek jest na tych drucikach. Jest to pracochłonna praca. Ale ja się cieszę z tego, bo jestem 17 lat sołtysem i 17 lat robimy koronę. To jest coś, naprawdę. Czy Boże ciało. Dzisiaj mieliśmy ołtarz u nas. To jest coś wspaniałego, te kwiaty. O, no to przecież te kwiaty, te paprocie, te drzewka, to wszystko, ta dekoracja. Jak to miło Pan Jezus idzie w tym zbożu, w tych kwiatach, w tym wszystkim. Ja uważam, że no widać, tradycja ginie, ale jak się młodych zabiera do pracy, oni chcą. Im trzeba tylko pokazać, pokierować nimi. Wszystko idzie. A ja uważam, bez Boga ani do proga.
Bóg zapłać za te piękne słowa.
Tak, bez Boga ani do proga.
Z całą pewnością Bóg zapłać za to, za tę wypowiedź.
No, sołtysowi roku dziękujemy.
No, dzięki.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Mamy jakąś przerwę. Księże kanoniku, pani mówiła o tym, że młodzież jest bardzo chętna. Tylko
no właśnie, że
jak wygląda?
Myślę, że to jest jedyna droga. Zwykle tak się narzeka na dzisiejszą młodzież, ta dzisiejsza młodzież. Pewnie jest, są jakieś odpryski, margines tej młodzieży złej, takiej zdeprawowanej, ale zawsze ja każę zawsze spojrzeć, jak wyglądają wtedy ich rodzice. Natomiast dużo trudniej jest często z rodzicami się dogadać, aniżeli z młodymi. Na te tematy właśnie zbliżenia do Boga. To już takie troszeczkę biadolenie. Ale z młodzieżą można dużo zrobić. Naprawdę można dużo zrobić.
Ja pamiętam.
To jest nieprawda, że młodzież jest bezideowa. Młodzież szuka wartości, szuka autorytetów. Tylko tych autorytetów trudno czasem znaleźć.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Trudno jest, mamy jakieś problemy widocznie z połączeniami, natomiast mówiąc o tych sprawach, o tych problemach, księże kanoniku, ja patrząc na młodzież, widzę, że ta młodzież naprawdę, na przykład teraz Rednica, no było bardzo dużo. Jeżeli ma duchowych jakichś takich przywódców, to jednak jest szansa, że z tą młodzieżą można bardzo dużo zrobić. Ale wracając do tego, co na wsi, no zmienia nam się krajobraz wiejski bardzo mocno. Czy te tradycje, o których dzisiaj mówimy, które są ważne, które będą również świadczyły o naszej tożsamości i kulturowej, i narodowej, czy te tradycje są, mogą być przenoszone dalej?
No jeżeli tak w ogóle mówić, szkoda, że nie robi się dzisiaj na bieżąco, zwłaszcza ze strony wydziałów socjologicznych uczelni katolickich, szczegółowych badań o zmianach obecnie na wsi, a te zmiany są, no po prostu można dostrzec, kiedyś byli tak zwani obszarnicy, to była jedna warstwa, potem byli rolnicy, potem byli wyrobnicy. Ludność pracująca, jak to się mówi, spod pana, więc takie cztery w zasadzie się wyróżniało grupy społeczne na wsi. Do tego jeszcze taki jest najbliższy man, ksiądz, nauczyciel, jakiś tam aptekarz, jeżeli się znalazł, to takie, taka dodatkowa, ale oni wszyscy żyli jednym i tym samym zagadnieniem. Dzisiaj ta wieś została już rozdrobniona. Obszarników nie ma, w miejsce to weszli biznesmeni, którzy powykupywali wielkie obszary rolne. ale ze wsią nie mają nic wspólnego. Także ci, którzy są na wsi, a pracują w innych zawodach, nie identyfikują się ze wsią.
Ja myślę, księże kanonikusze, ziemiaństwo to było ten element, który jednak tworzył kulturę na wsi, który był tym elementem kształtującym jednak jakiś poziom.
Ja bym dodał jeszcze więcej, że tu pod zaborem pruskim, inaczej nawet niż pod zaborem rosyjskim, że tam były przeciwstawiane często i była taka niechęć. Tu była współpraca.
Tu tak.
Tu była współpraca wszystkich tych stanów ze sobą.
Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze.
Z kim rozmawiamy?
Stanisław, z Dolnym Śląsku.
Prosimy bardzo.
To wszystko zaczęło się, ale w przemyślany sposób. Możemy coś zacząć, czy coś, to trzeba się nie spotkać. Kiedyś takie były kluby kawiarnie, nie? Ludzie się spotykali, ze wsi szczególnie. No i po to zaczął niszczyć. Żeby człowiek nie wyszedł z domu, tylko żeby siedział w domu między swymi ścianami. No bo katolików chcą zapędzić do zachrystii, a ludzi do tych, między domami. I się puszcza jakieś tam telefilmy czy coś takiego. Żeby tylko nie wyszedł z domu i żeby się nie spotkał, żeby nie wymienił zdania, żeby nie porozmawiał z kim. I to jest takie wszystko planowe. Póki odnowa się nie odbuduje, że młodzi, czy no gdzieś na wsi, że mają się gdzieś spotkać, no to będzie, bo to jest właśnie efekt tego, że to wszystko jest planowe. Szczęść Boże.
Dziękuję panu za tę wypowiedź. Na potwierdzenie pana wypowiedzi to przytoczyłbym takie zdanie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swego czasu, już pod koniec swego życia, powiedział właśnie do Solidarności Rolników, że dokonać przewrotu politycznego to można zrobić w ciągu 2-3 dni. Natomiast dokonać zmiany gospodarczej na lepsze, na to potrzeba pracy kilku lat. Zmiany socjologiczne trwają jeszcze dłużej, a najtrudniej jest naprawić moralnie. Na to trzeba pracy kilku pokoleń. My jesteśmy w tej chwili takim jakby dołku posocjalistycznym, to co tu pan wspominał, i niestety nadal próbuje się właśnie odrywać przez środki masowego przekazu od tych treści religijnych, no nie mówiąc już o pewnych nawet no, złych programach celowo niszczących moralność i wiarę. Także tutaj potwierdzam w całej pewności to, co pan spostrzegł, z tym, że nie chciałbym, żebyśmy tylko ukazywali te wszystkie aspekty złe, ale na to trzeba być uczulonym.
Mi się wydaje tak, księże Koniku, że jednak zaangażowanie się ludzi, czy w akcję katolicką, czy w różnego rodzaju bractwa, one to potem jednak również procentuje właśnie podczas na przykład procesji Bożego Ciała, że ci ludzie chcą być. Przecież to nie tylko dzisiaj, bo to cała oktawa Bożego Ciała. Udział tych ludzi w procesji jest bardzo ważny. I ci ludzie jednak angażują się również. Ja myślę, że to, że jest trudno, że ludzie się zamykają, to znaczy, że po prostu stracili chęć do czegoś bardzo ważnego. Coś w nich zamarło.
Ale oczywiście ci, którzy się tłumaczą brakiem czasu, ci, którzy w jakiś sposób się zaangażują, czy to będzie żywy różaniec, czy to będzie Straż Honorowa Serce Jezusa, czy to będzie jakaś inna forma organizacyjna, kościelna, czy nawet organizacji świeckiej, jak harcerstwo, czy inne. Jeżeli się zaangażuje w to, no to w jakiś sposób go to zobowiązuje być. I on znajdzie na to czas. A inny się tłumaczy, że nie ma czasu. On nie tylko nie ma czasu, żeby się zaangażować w to, ale on nie ma czasu, żeby być w ogóle, żeby się modlić, żeby być w kościele. Na wszystko tłumaczy się brakiem czasu. I tutaj zdanie kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, powiadają ludzie, że czas to pieniądz, a ja wam mówię, że czas to miłość. Tyle mamy miłości do Boga i bliźnich, ile dla nich mamy czasu.
Bardzo dziękuję księdzu kanonikowi. Mamy kolejną rozmowę. Bardzo prosimy. Szczęść Boże. Halo?
Szczęść Boże.
A szczęść Boże. Poznaję głos. Pan poseł, tak?
Tak, Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa.
Słyszałem, że dzisiaj, słyszałem właśnie, że bardzo ważne sprawy są. Dzisiaj tam się działy. Może kilka słów na temat, co z tymi owocami miękkimi, bo wczoraj słyszałem w aktualnościach dnia, że Komisja Europejska ma podejmować jakieś decyzje. A w tej chwili chyba Parlament.
Tak, Parlament Europejski dzisiaj głosował w sprawie owoców miękkich, znaczy w ogóle w sprawie owoców i warzyw. Taka była bardzo kompleksowa rezolucja dotycząca rynku owoców i warzyw w całej Unii Europejskiej. Dla nas Polaków to była sprawa najważniejsza z uwagi na sprawę owoców miękkich, których Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej. 2/3 produkcji truskawek, malin, porzeczek, wiśni to jest produkcja pochodząca z Polski. Bardzo aktywnie zabiegaliśmy o to, żeby przy okazji tego rozporządzenia, które było tym razem dyskutowane, żeby polscy producenci uzyskali dodatkowe pieniądze na pomoc dla ich rynku. Komisja Europejska nic takiego nie przewidziała. W propozycji komisji nie było żadnych dodatkowych pieniędzy na wsparcie dla owoców miękkich w Unii Europejskiej, w tym szczególnie dla Polski. No ale udało nam się przeforsować pewną poprawkę, która nieco poprawia sytuację. Co prawda nie jest to aż tak daleko idąca poprawka, jakiej chcieliśmy. Ta najdalej idąca została odrzucona. Natomiast przeszła taka pośrednia poprawka, która najogólniej sprowadza się do tego, że producenci owoców miękkich, a więc rolnicy, którzy uprawiają truskawki, maliny, porzeczki, wiśnie, będą mogli otrzymywać dodatkowe dopłaty na swoje gospodarstwa po 230 euro na hektar pod warunkiem, że zrzeszą się w grupach producenckich. To jest bardzo ważne, ponieważ Unia bardzo mocno te grupy producenckie popiera, więc jeśli się oni zrzeszą w grupach producenckich, takich uznanych w trybie przewidzianym przez prawo, to wtedy będą mogli dostawać od 2008 roku dodatkowo na swoje gospodarstwa po 230 euro na te uprawy właśnie, jeśli mają uprawy owoców miękkich. Tak? Najogólniej do tego się to sprowadza.
Panie pośle, ja przepraszam, że się pytam, ale to znaczy, że Parlament Europejski zaproponował Komisji Europejskiej takie rozwiązanie, natomiast czy Komisja Europejska je przyjmie, to tego nie wiadomo, tak?
To znaczy, ta procedura jest taka, że Komisja Europejska proponuje rozwiązania i ona tego nie przewidziała. Parlament Europejski to opiniuje i Parlament prowadził właśnie taką poprawkę, która to przewiduje, a ostateczną decyzję podejmie Rada Unii Europejskiej. Bardzo skomplikowany jest ten proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Mogą być problemy z jego zrozumieniem naturalne. Rada Unii Europejskiej to jest takie zebranie, sprawa dotyczy rolnictwa, więc to jest zebranie ministrów rolnictwa wszystkich 27 krajów członkowskich. Polski też będzie minister rolnictwa i takie spotkanie jest przewidziane w dniach od 11 do 13 czerwca. Wtedy zapadnie decyzja. Stanowisko parlamentu jest jednak, znaczy ono nie ma bezpośredniej mocy w sprawach rolniczych. To są takie unijne procedury bardzo różne. Ale myślę, że to stanowisko parlamentu zostanie wzięte pod uwagę przez Radę i że te 20 milionów euro, bo tyle by Polska dostała, no to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale to są pieniądze, no, które jednak no dobrze, gdyby trafiły do polskich rolników i
czyli jest o co się, trzeba się bić o to i trzeba po prostu w tej chwili twardo dyskutować.
Trzeba dużo więcej żądać. Myśmy bardzo mocno stawiali sprawę tej reformy. Krzyczeliśmy nawet wczoraj jeszcze w debacie. Ja bardzo mocno też występowałem, mówiłem, że ta reforma jest słuszna, ale niesprawiedliwa. Dlatego słuszna, bo pieniądze, które wcześniej szły dla przedsiębiorstw przetwarzających owoce, teraz będą szły bezpośrednio dla rolników i to jest lepsze, natomiast niesprawiedliwa, no bo stare kraje członkowskie miały dostać znacznie więcej niż nowe kraje członkowskie. Trochę złagodziliśmy tę sytuację, więc gdyby to, co Parlament uchwalił, gdyby przeszło na Radzie w przyszłym tygodniu, no to byłby taki umiarkowany sukces jednak. No, coś tam czasem się udaje wywalczyć w tym Parlamencie. Jak staramy się walczyć, no to jakieś sukcesy czasem są. Tutaj bardzo dobra była praca polskich posłów. Kolegów chcę wyrazić uznanie dla kolegów, bo tutaj zgodnie działaliśmy, żeby jakieś efekty były tej naszej pracy.
Bardzo dziękuję panu posłowi za tą informację. Co prawda dzisiaj święto Bożego Ciała u nas w kraju, wielkie święto.
My pracujemy, ale też była w Parlamencie Europejskim, jest kaplica, była dzisiaj msza, także że też spotykaliśmy się z okazji tego święta, chociaż w Brukseli jest to normalny dzień pracy, więc parlament dzisiaj pracował i głosował, ale pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą święto w Polsce, bo ja dziś jestem w Brukseli.
Bóg zapłaci. Dziękujemy za tą informację, za ten telefon. Będziemy mieli jeszcze okazję niejednokrotnie na te tematy rozmawiać. Szczęść Boże Panu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Trubnia 056. Mamy jeszcze kilka minut, jeżeli ktoś by chciał się podzielić swoimi spostrzeżeniami czy swoimi doświadczeniami związanymi ze świętem Bożego Ciała, szczególnie powiedzieć, jak to jest przeżywane w jego miejscu, to będziemy bardzo wdzięczni, tym bardziej, że mamy dzisiaj bardzo znakomitego gościa, księdza kanonika Alicego Święciechowskiego, którego ja pamiętam od samego początku, jak powstało już Pasterstwo Rolników, a to już jest 25 lat. Tak, współpracy naszej wspólnej, księże kanoniku.
Od samego początku, od Jasnej Góry się zaczęło, a potem już cały czas.
I myślę, że właśnie też już Pasterstwo Rolników tą ludowość w jakimś stopniu promowało, a szczególnie kalendarz, a szczególnie biskup Roman i różnego rodzaju spotkania. Ale w tej chwili mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Ojcu prowadzącemu i dostojnym gościom. Chciałam powiedzieć...
A imię Pani
tak,
może?
Imię moje jest Dorota z Krakowa. Chciałam powiedzieć na temat strojów regionalnych, bo mi się wydaje, że tak jak Państwo mówią, regiony poszczególne Polski powinny podkreślać, zachować, pielęgnować swoje zwyczaje w tym stroje. Powołam się tu, jak bardzo pięknie to wygląda. Nie wiem, dlaczego to akurat w regionie Gór i Podhala jest tak, że tam ci ludzie chodzą w tych strojach regionalnych i to na mszę świętą i w niedzielę, nie tylko przy nadzwyczajnych uroczystościach. Jak piękny był pogrzeb księdza Drostka. Tak piękny, że powinno się, mnie się wydaje, że pewnie jest jakaś dokumentacja, bo to ksiądz Drostek był znany przecież też i na świecie, nie tylko w Polsce i trzeba by to pewnie gdzieś ludziom pokazać, bo to też się i pokazuje region Podhala i Gór przy tym, czyli Polskę. Ale Polska ma inne regiony. Gdyby na przykład ksiądz Drostek działał na przykład na Kujawach albo na Mazowszu, albo no wiem, że na przykład Kaszubi potrafią
pielęgnować,
ale gdzie indziej nie widać tego, tak, no nie widać.
No nie powiedziałbym, to zależy, tak, bo właśnie gdzie
tak?
Pani,
to
zależy
cieszę,
od miejscowości.
Mi się wydaje, że stale słyszę o tym Podhalu, o tym regionie
nie,
Podhala.
Nie, no przecież
tak.
Mówiliśmy nie o Spiczmierzu, mówiliśmy, wie Pani, na przykład niech Pani przyjedzie pod Łowicz, Pani zobaczy, jak pięknie tutaj strony jałowiskie w poszczególnych miejscowościach, czy w samym Łowiczu. Również jeżeli chodzi o Kaszubów, to również...
No to wiem, oni bardzo pielęgnują, nawet starają się gwary pielęgnować. Powinna być jedna lekcja w tygodniu, gwary na przykład.
Ja pamiętam, proszę Panią, byłem nie tak dawno w okolicach Wrocławia, to tam również te panie w tych swoich strojach śląskich brały udział w procesji Bożego Ciała. Także to... Oczywiście nie jest to nagminne, ale jeszcze jest. I o tym
by
dlatego
było,
mówimy.
Żeby było to, żeby to nie zanikło, bo jeżeli Pan mówi, że jeszcze jest, to znaczy, że może być jeszcze gorzej. I byłoby dobrze, żeby w jakiś sposób mówić o tym w szkołach i mówić też i w kościołach przy okazji, bo to jest bardzo ważne. To jest właśnie patriotyzm, to jest właśnie Polska. A nie wiem, skąd się wzięło to pogardliwe, które skąd się może bierze i też to tłumi. No, było tak, nie wiem, czy tak jeszcze jest, ale chyba jeszcze jest. Skąd pochodzisz? Jak ktoś, mało kto powie ze wsi, bo to było od dawna pejoratywne, mimo całej tej komunistycznej
równości. Ja myślę,
równości.
Że wie Pani, moglibyśmy
no,
tak.
Dlaczego.
Bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedną rozmowę telefoniczną, już audycję muszę kończyć. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Dwie minuty.
Ja chciałam powiedzieć, jak u nas było w Piszu, Jadwiga z Pisza, Było bardzo piękne, ze czterech kościołów księża się zeszli do świętego Jana Chrzciciela, do kościoła. Była procesja, przepiękna procesja, orkiestra straży pożarnej. To było naprawdę cudowne.
A stroje regionalne były?
Proboszcza, że co druga niedziela miesiąca od maja do października zawsze idą z figurką Matki Bożej Fatimskiej, procesja, różaniec, śpiewy, to przepiękne. To ja bym powiedziała, że to może zależy i od księży, od proboszczów. U nas proboszcz jest wielkim patriotą i bardzo dobry człowiek, także te ludzie garną się do tego kościoła. I to trzeba tylko organizować. Ludzie są chętni. Nawet nieraz zimno, deszcz, to księża się dziwią, a ludzie idą. Idą na procesję, idą i figurka idzie. No coś pięknego.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To jeszcze raz pani powtórzy miejscowość. To gdzie?
Pisz.
Pisz. Bardzo serdecznie.
Wiem. Świętego Jana Chrzciciela.
Bardzo dziękujemy za tą księżę kanoniku. Musimy już powoli podsumowywać audycję. Ja mam tu jeszcze dwóch ludzi. Żebyśmy się pozdrowili kogoś. Bardzo prosimy.
Jeżeli można, to ja bym chciał z okazji 25-lecia Krajowego Duszpasterstwa Rolników zasłać serdeczne pozdrowienie dla wszystkich rolników, szczególnie zaangażowanych w duszpasterstwo rolników i duszpasterzy rolników. I przy okazji informacja, że 16 czerwca w sobotę, to jest święto Matki, Serca Matki Boskiej po zakończeniu oktawy, o godzinie 10 będzie dzień skupienia duszpasterstwa rolników w Gnieźnie Dalkach, w Domu Towarzystwa Czytelni Ludowych, gdzie jest Prymasowski Uniwersytet Ludowy.
Mogą ludzie z Polski również przyjechać, nie tylko decyzjalni. Bardzo proszę. Proszę pozdrowić. Pan
ja tu przedstawię pana Antuszewicza Tadeusza, który ze swoim synem tu przyjechał, ministrantem najmłodszym, bo ma czterech synów. Wszyscy są ministrantami. Najstarszy skończy studia, drugi zaczyna studia, bo zdał maturę, trzeci jest w liceum, a najmłodszy jest
30 tu 30 sekund, bardzo prosimy.
Proszę.
No chciałem się pozdrowić wszystkich mieszkańców parafii Matki Zbawiciela z Gnieźna.
Zdarek.
Tu kolega, bardzo proszę.
Ja całą rodzinę i naszego księdza proboszcza.
No to ja tu jestem.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu kanonikowi Aleksiejowi Święciechowskiemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I szczęść Boże wszystkim rolnikom.